Witam serdecznie na antenie Radia Maryja panią senator Lidię Staroń, senatora niezależnego. Szczęść Boże, pani senator. Witam gorąco i pozdrawiam na antenie Radia Maryja.
Szczęść Boże, witam.
Pani senator, bardzo ważny temat, który trochę przy okazji wakacji umknął, myślę, także opinii publicznej. Bardzo ważne zapisy dotyczące zmiany tego wszystkiego, co działo się w sektorze tak zwanych spółdzielni mieszkaniowych, a zatem nowe prawa dla spółdzielców. No i także chcemy przekazać bardzo ważne informacje dla tych wszystkich, którzy są najbardziej zainteresowani tym tematem, czyli dla wszystkich tych, którzy są zrzeszeni w spółdzielni, są tymi, którzy mieszkają w różnego rodzaju spółdzielniach, bo rzeczywiście te nowe przepisy, które weszły w wakacje, które zostały przyjęte przez Sejm, rozwiązują bardzo wiele bolączek, które do tej pory towarzyszyły członkom spółdzielni.
Oczywiście, że tak, to są naprawdę przepisy, które w końcu regulują co najmniej dwa obszary spółdzielczości, a przecież dotyczą 14 milionów ludzi, bo tyle mniej więcej mieszka w spółdzielniach, czyli w osiedlach spółdzielczych. Dlaczego w ogóle się przepisy zmieniły? I na szczęście, że się zmieniły. Jeszcze w tamtej kadencji udało mi się złożyć w Trybunale wniosek o stwierdzenie niezgodności z konstytucją. Bardzo trudno zmieniać przepisy dotyczące spółdzielni, bo jednak lobby prezesów spółdzielni jest bardzo silne. I pomimo tego, że w tamtej kadencji były złożone gotowe ustawy, nie udało ich się przegłosować, no już nie mówiąc, że częściowo były blokowane przez w komisjach, blokowane przez właśnie ludzi związanych, szczególnie wówczas niestety z PSL-em. I to tak wyglądało, że trzeba było poszukać innych narzędzi, żeby znaleźć korzystne rozwiązania dla ludzi. Dlatego złożyłam wniosek w Trybunale Konstytucyjnym. I co w tym wniosku było podniesione? Przede wszystkim to, że ówcześnie było tak, że pomimo tego, że ludzie w całości zapłacili za swój lokal i mieli wcześniej lokatorskie prawo do lokalu, ale z różnych przyczyn, czasami to było krótkotrwałe jakieś zadłużenie, różne są warunki finansowe, ktoś tracił pracę i nie był w stanie regulować na bieżąco opłat, to wówczas dochodziło do wykluczenia z członkostwa. A w ślad za tym wykluczeniem, jeżeli nie było reakcji jakiejś, no mało ludzi wiedziało, co należy w tej sytuacji robić, a w ślad za tym wykluczeniem z członkostwa szła utrata prawa do lokalu. I pomimo tego, że za ten lokal zapłacili w 100%, czyli wpłacili wkład mieszkaniowy, czyli pokryli w 100% koszty budowy, spłacili zadłużenie z odsetkami i już nie mieli żadnego zadłużenia, to i tak zazwyczaj spółdzielnia reprezentowana przez zarząd szła do sądu i uzyskiwała wyrok eksmisyjny.
No właśnie, to są te, pani senator, ogromne ludzkie dramaty, których bardzo wiele przetoczyło się w tych ostatnich latach.
Tysięcy.
Tak, oczywiście. Ludzie, którzy de facto zostali wyrzuceni ze swoich mieszkań, pozbawieni dachu nad głową i wylądowali na bruku.
Tak, całe rodziny. To było z jednej strony, a z drugiej strony tworzyły się w spółdzielniach grupy, można powiedzieć wręcz drużyny prezesów, tak zwani członkowie oczekujący, które pomimo tego, że ci ludzie nie mieli żadnego lokalu w tejże spółdzielni, nie byli z nią związani, to mimo wszystko mieli większe prawa, bo to oni szli na walne zgromadzenia, to oni bardzo często podejmowali decyzje i o zobowiązaniach spółdzielni, o sprzedaży nieruchomości, o wyprowadzeniu majątku i tak się działo przez lata. I dlatego to był jeden obszar, który był podniesiony w Trybunale. Drugi obszar dotyczył prawa do majątku. No jak może być tak, że ludzie latami gromadzili pieniądze na funduszu remontowym i jak chcieli odejść jako wspólnota, ale zresztą także i bieżąco, nie mieli tak naprawdę na to żadnego wpływu, ani na wydatkowanie pieniędzy, a wtedy, kiedy chcieli odejść jako wspólnota, to wówczas spółdzielnia mówiła, to są nasze pieniądze. Ja miałam taką sytuację w Łodzi, tam spółdzielnia Czerwony Rynek, gdzie ludzie zebrali kilkaset tysięcy złotych, bo przez lata ich budynek nie był remontowany. I proszę sobie wyobrazić, że wówczas, kiedy chcieli odejść jako wspólnota, kiedy chcieli już w końcu powiedzieć, nie, my chcemy rzeczywiście płacić za to, znaczy wiemy, za co płacić i chcemy tylko na daną nieruchomość te pieniądze przeznaczać, to zabrano im te pieniądze i też wyrok sądu potwierdził, że absolutnie te pieniądze im ci nie należą. I to był drugi obszar, nie mówiąc, że nie mieli też prawa do majątków w ogóle spółdzielni, przecież które oni wypracowali. I trzecia kwestia, też bardzo ważna, to są prawa właścicielskie, bo tak naprawdę w spółdzielniach właściciele mieszkań, ci, kto mają odrębną własność, przecież nie każdy chce być członkiem spółdzielni, to są pozbawieni praw. Każdy inny właściciel w Polsce ma prawa, w spółdzielniach tych praw ci ludzie nie mieli. I to są trzy obszary, które przedstawione zostały w Trybunale i Trybunał potwierdził. Tak. Rzeczywiście te zarzuty są słuszne. Przepisy dotyczące członkostwa, przepisy dotyczące prawa do funduszu remontowego są niezgodne z konstytucją. Ale orzeczenie było w 2015 roku i też było bardzo ciężko zmienić tą sytuację. Na szczęście teraz się udało, te przepisy już weszły w życie, około miesiąca są obowiązujące. I co one zmieniają? Po pierwsze, to jest sytuacja bardzo ważna, to jest powiązanie członkostwa w spółdzielni z prawem do lokalu. Masz lokal, jesteś członkiem. Nie musisz płacić nie wiadomo jak dużego wpisowego, nie musisz płacić nie wiadomo jakich udziałów. Jesteś członkiem. Jesteś członkiem z mocy prawa, bo masz prawo do lokalu. Nie tylko prawo do lokalu lokatorskiego, spółdzielczego, własnościowego, spółdzielczego, ale jeżeli masz nawet zawartą umowę o budowę lokalu, jeżeli masz roszczenie o ustanowienie prawa spółdzielczego, lokatorskiego, ty też masz roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane ekspektatywą własności, to wówczas także jesteś członkiem i masz określone prawa. Z jednej strony, a z drugiej strony w końcu skończy się członkostwo tak zwanych członków oczekujących, czyli takich, o których mówiłam, którym nie przysługiwało prawo do lokalu, nie zawarli umowy o budowę lokalu, ale oni decydowali o najważniejszych kwestiach spółdzielni. W momencie, kiedy weszła ustawa, to te drużyny, nazwijmy je drużyny prezesa, zniknęły. One po prostu, ci członkowie z mocy też prawa, przestali być członkami spółdzielni. Więc teraz w końcu to spółdzielcy będą decydowali o wszystkim, co się w spółdzielni dzieje. To jest jedna kwestia, która została uporządkowana. Druga kwestia, to jest jakby kolejna zmiana, to jest decyzję o wygaśnięciu lokatorskiego prawa do lokalu może podjąć sąd. Nie tak jak wcześniej, rada nadzorcza, ludzie latami się odwoływali, nie wiedzieli co robić. Tutaj decyzję o tym podejmuje sąd. I jeszcze związana z tym bardzo ważna kwestia. Te wszystkie osoby, które jeszcze pomimo tego, że mają wyroki eksmisyjne, ale spłaciły zadłużenie i spółdzielnie albo próbowały je wyrzucić, tak jak mówiliśmy, bardzo często na bruk, albo podnosiły im opłaty. Ja się spotkałam z tym, że bardzo często ci ludzie musieli płacić nie tak jak inni członkowie określone opłaty, tylko dwa razy więcej, trzy razy więcej.
No tak, jakby pani senator specjalnie windowano te ceny czynszu, tak, żeby tych ludzi zniechęcić i doprowadzić i tak do eksmisji, czyli wyrzucić ich na bruk.
Żeby w końcu naprawdę byli zadłużeni i nie byli w stanie udźwignąć tego ciężaru. Więc po to to robiono, że i te rzeczywiście długi się różnego rodzaju tworzyły, więc ta sytuacja zniknie. Ci ludzie mają prawo, bo przecież ta sytuacja jest absurdalną sytuacją. Oni tak naprawdę, tak jakby wynajmowali te mieszkanie sami od siebie, bo przecież to nie spółdzielnia za to mieszkanie zapłaciła. To oni zapłacili w 100%, to oni pokryli koszty budowy tego mieszkania. I w takiej każdej sytuacji, tu trzeba ludziom powiedzieć, macie prawo, macie państwo prawo pójść do spółdzielni i powiedzieć, chcemy być znowu członkami. Spłaciliśmy zadłużenie, nie mamy żadnych zobowiązań, nie będziemy płacili tych takich wysokich czynszów. Macie prawo być członkami. Wystarczy do tej spółdzielni pójść, złożyć wniosek i spółdzielnia to jest obowiązek, to wynika z ustawy, nie będzie miała możliwości ani podwyższać tak zwanego, no to są opłaty, nie czynszu, ale oni właściwie płacili już potem czynsz, więc nie będzie miała takiej możliwości i muszą to prawo odzyskać. Więc to jest bardzo istotna zmiana, ponieważ to dotyczy naprawdę tysięcy ludzi, dziesiątek tysięcy czy jeszcze więcej w kraju, którzy tracili to prawo bezzasadnie, bo czasami to nawet nie było zadłużenie. Czasami to było tak, że byli zbyt dociekliwi. Pytali o wiele różnych rzeczy i takie osoby też się wykluczało z członkostwa. Więc mają roszczenie o przywrócenie spółdzielczego prawa do lokalu. Spłacą zadłużenie, nie mają już tych problemów i nikt nie może im podwyższać w nieskończoność. Ale także rozszerza ustawa prawa właścicieli, w tym właścicieli nie będących członkami. Oni w końcu też będą mieli prawo decydowania o czynnościach przekraczających zwykły zarząd. Do tej pory przecież ci ludzie tak naprawdę byli zdani na łaskę, niełaskę zarządu. I kolejna bardzo ważna kwestia, o której mówiłam na samym początku, sprawa funduszu remontowego. Już nie będzie tak, jak było dotychczas, że rozliczeniu podlegały tylko koszty eksploatacji, bieżącemu rozliczeniu. A co do funduszu remontowego, to ludzie nie mieli prawa w sumie decyzji o własnych oszczędnościach, bo przecież to oni co miesiąc ze swoich własnych oszczędności z kieszeni płacili na fundusz remontowy. Nie mogli nie dość, że decydować, co się z tymi pieniędzmi dzieje, to wtedy nawet, kiedy chcieli się ze spółdzielnią rozliczyć, a przecież mają takie prawo, i założyć własną wspólnotę, odbierano im te pieniądze. Ich własne oszczędności, ta też sytuacja się skończyła. Teraz nie tylko koszty eksploatacji będą rozliczone na bieżąco, ale także fundusz remontowy będzie rozliczany na bieżąco, będzie przynależny do danej nieruchomości. Ludzie w końcu będą mieli własne pieniądze, będą mieli prawo decyzji na to, co się z tymi pieniędzmi dzieje. A w momencie, kiedy będą chcieli odejść jako wspólnota, to te pieniądze będą dla nich, bo to są ich oszczędności. To są pieniądze oznaczone na fundusz remontowy danej nieruchomości dla tych ludzi, bo to z ich kieszeni te pieniądze pochodzą. Ale jest jeszcze jedna bardzo istotna zmiana, to jest także prawo do majątku. Wcześniej prawo do majątku spółdzielni, które wypracowali przecież spółdzielcy, to miały tylko osoby, które zakładały nową spółdzielnię. Czyli prawo spółdzielcze, artykuł 108b mówi, że jeżeli grupa ludzi na wniosek mniejszości, dlatego tak to się nazywa, zdecydowała się założyć nową spółdzielnię, czyli wyodrębnić się z danej spółdzielni, to tylko ci ludzie mieli prawo do majątku. Ta sytuacja także się zmienia, bo było przecież czasami tak, że wystarczyło 10 członków, którzy zakładali małą spółdzielnię, a przecież mogli też założyć wspólnotę i tam mogło być 100 członków. I tych 100 było pozbawione prawa do majątku, natomiast tych 10 to prawo miało. I ta nierówność też znika. Dzisiaj jest to dokładnie tak samo i w pierwszej, i w drugiej sytuacji, że już nie będzie tej nierówności. Czyli jest prawo do funduszu remontowego, ale także prawo do majątku. Ustawa zmieniła także inne rzeczy. Dzisiaj mamy pełnomocnika, który może zastąpić członka na walnym zgromadzeniu. Ale żeby nie dochodziło do nadużyć, których niestety my byliśmy sami niejednokrotnie świadkami, to taki pełnomocnik, czyli członek reprezentowany przez pełnomocnika, będzie mógł być reprezentowany tylko przez jednego pełnomocnika. Nie może być tak, że jedna osoba zbiera podpisy, zresztą nie byliśmy w stanie tego zweryfikować i ludzie wiedzieli, jak to wygląda. Na przykład 10 członków albo i nie, i przychodzi i mówi, mam 10 głosów. Nie. Jest jeden pełnomocnik, on będzie mógł reprezentować tylko jednego członka, ale jest także obowiązek dołączenia do protokołu walnego zgromadzenia dokumentu pełnomocnictwa. To nie tak, że ktoś nam powie, zarząd nam powie, prezes nam powie, że jest jakiś pełnomocnik. Nie. Musimy, to jest integralna część protokołu, dołączyć pełnomocnictwa, ale także odczytać po rozpoczęciu walnego zgromadzenia, kto jest zastępowany i kogo kto reprezentuje, żeby ludzie mieli wgląd. Ludziom brakowało także przez lata, wiem ile interwencji wpływało do mojego biura, najpierw poselskiego, teraz senatorskiego, jeżeli chodzi o kontrolę, tak zwane lustracje spółdzielni. Wielokrotnie o tym mówiliśmy, bo to są majątki małych, powiatowych miast, a czasami dużych miast, bez żadnej kontroli. I tu oczywiście trzeba jeszcze zmienić w ogóle system kontroli w spółdzielniach. To jest jakby kolejny etap, który nas czeka. Ale zmieniono już jedno. Prezes nie będzie mógł kontrolować prezesa, tak jak to było wcześniej. Także ta sytuacja się także zmienia i to są przepisy dotyczące kontroli. Czyli nie tylko prezes, wszyscy członkowie zarządu, księgowi, osoby im podległe, te osoby nie będą mogły być lustratorami.
Pani senator. Tak. Spraw bardzo wiele, na pewno jeszcze do ogarnięcia, ale...
Jedno zdanie
tak, proszę.
Bym powiedziała, oczywiście mówiłam, że nie ma wpisowego, nie ma udziałów, ale tu jeszcze jest ważna bardzo kwestia, to jest sprawa najemców mieszkań, które wcześniej były mieszkaniami zakładowymi. Jest w końcu przepis, jest możliwość wykupu tych mieszkań, czyli stania się...
O, pani senator, to był ogromny dramat. Pamiętam, rzeczywiście tak. Zakłady upadały, były likwidowane, wyprzedaż majątku, zostawały mieszkania z lokatorami, znaleźli się nowi właściciele, no i lokatorzy znowu na bruk.
Choćby spółdzielnia Sokolnia, która w Sosnowcu, no to przecież tam, to jest jakby przykład w Soczewce, to co się może dziać niestety z ludźmi wtedy, kiedy ktoś dysponuje mieszkaniami zakładowymi wbrew prawu i czasami niestety w świetle złego prawa. Więc to się zmienia. Każda z tych osób, która wcześniej w spółdzielni ma byłe mieszkanie zakładowe, dzisiaj na bardzo preferencyjnych warunkach może stać się właścicielem tego mieszkania. Już nie ma takiej sytuacji, jak była wcześniej, że ktoś mówi o wartości rynkowej. Nie. Tutaj już to się zmienia i rzeczywiście ci ludzie mają bardzo korzystne przepisy. Oczywiście także jest sprawa uprawnień, jeżeli nie wykonuje tych uprawnień Krajowa Rada Spółdzielcza. Będzie w końcu też nadzór taki faktyczniejszy, czy tym realniejszy ministerstwa. Ale oczywiście kończy nam się czas, ja powiem tylko zasygnalizuję, ponieważ te obszary, o których mówimy, udało się już w końcu zmienić i to naprawdę są nowe prawa, z których trzeba korzystać. Ludzie muszą się dowiadywać, niech korzystają z tego i trzeba wręcz apelować, żeby w końcu korzystali. Ale jest jeszcze kwestia, jest taki obszar, który trzeba zmienić. To mówimy o przepisach karnych. Te trzeba bardziej radykalniejsze wprowadzić. O nadzorze, czyli tej zwanej takiej lustracji i o prawach właścicielskich. Te prawa trzeba dostosować. Tu też jest sygnalizacja Trybunału. Ja mam nadzieję, że rzeczywiście to jest jeszcze ten ostatni etap, po pierwszym tym uwłaszczeniu, po drugim tym, o którym mówimy teraz, ten trzeci etap uda się zmienić i w końcu te spółdzielnie przestaną być takim ostatnim bastionem PRL-u, który rzeczywiście krzywdził ludzi i doprowadzał do takiej sytuacji, że garstka korzystała na tym bez żadnej kontroli na sprawie mieszkań, sprawie wynagrodzeń, etatach, Bóg wie jakich zatrudnianych firmach, a tak naprawdę większość ludzi musiała tylko płacić i nie miała nic do powiedzenia. To się musi skończyć.
Te ogromne dysproporcje, pani senator, oczywiście prezesi, całe towarzystwo prezesów różnego rodzaju spółek, te tak zwane konsorcja, nazwijmy to właśnie może w taki sposób, i do tego z drugiej strony ten zwykły Kowalski, który rzeczywiście nie miał żadnej możliwości przebicia i był poddawany różnego rodzaju presjom stosowanych przez prezesów spółdzielni i ich towarzystwo.
Tak. Tak, i to było bardzo często. Ja wiem, ludzie zwracali się niejednokrotnie do mojego biura, bo przecież liczy się każdy grosz, nie mieli pieniędzy na normalne śniadanie, na normalne wyżywienie, ale wiedzieli, że muszą zapłacić i nie mieli żadnej kontroli nad tym, ile muszą zapłacić. Czy to podniesiono, czy nie wiadomo ile zwiększano, czy sobie te pieniądze na coś innego przeznaczano, wyprowadzano, to był dzień powszedni i oczywiście to nie jest jeszcze to, co by się nam marzyło, żeby zakończyć już te zmiany, ale jest to naprawdę kolejny, drugi, bym powiedziała, milowy krok, który się udało wprowadzić i trzeba teraz zrobić wszystko, żeby tą sprawę zakończyć i jeszcze ten trzeci obszar, który nam został, żeby też zmienić.
Pani senator, bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie na antenie Radia Maryja. Do tych tematów oczywiście będziemy powracać. Życzę dobrego dnia i pozdrawiam gorąco.
Ja też bardzo ojcu dziękuję i wszystkim słuchaczom. Szczęść Boże.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja z panią senator Lidią Staroń, senatorem niezależnym Rzeczypospolitej Polskiej. W Radiu Maryja trwają aktualności dnia.